Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dzisiaj ostatni jubileuszowy odcinek z cyklu spotkaniowo-live'owo-innoosobowego. Bo tak jak zapowiadałam, druga dziesiątka podcastów to są live'y, spotkania i rozmowy z innymi ludźmi. A w trzeciej dziesiątce, która już od przyszłego tygodnia, wracamy do formuły znanej Wam z pierwszej dziesiątki, czyli do mojej gadającej głowy, analizującej dla Was jakiś konkretny problem w temacie ludzi z pracy. Na deser drugiej dziesiątki zapraszam do spotkania z Olą Kubik. Ola jest szefową HR-u w Talent Place, czyli w firmie w dużej części pracującej zdalnie już w czasach przedpandemicznych. Rozmawiałyśmy z Olą i też z Martą, o której za chwilę, o tym, jak pogodzić sytuację, która nas teraz czeka, czyli jak pogodzić potrzeby ludzi, którzy pracują z biura i tych, którzy nadal są na zdalnej. I też o tym, jak zadbać w takim hybrydowym zespole o komunikację, o relacje i przynależność do zespołu. Spotkanie prowadziła Marta Jagosz, którą już przed chwileczką zapowiedziałam, szefowa marketingu również w Talent Place, która wymyśliła wszystko i zaprosiła mnie jako gościa do właśnie tego webinaru. Cześć, tu Róża. Witam Was w jubileuszowym 20. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Tak jak we wstępie, zapraszam Was dzisiaj do posłuchania spotkania z Olą Kubik i z Martą Jagosz. Spotkałyśmy się, żeby pogadać o temacie relacji hybrydowych, czyli trochę biurowych, trochę zdalnych, w jednej firmie, w jednym czasie. Patrzymy na to z trochę różnych perspektyw. Z perspektywy Oli, która już od dłuższego, też przedpandemicznego czasu, prowadzi w dużej części zdalną społeczność, no i z perspektywy mojej, fanki spotykania się z ludźmi w biurze, ale z doświadczeniami okresowej migracji zespołów na zdalną. To, że nie będzie tak jak kiedyś, to jest jasna sprawa. Znowu nowa dla wielu sytuacja, znowu niepewność, znowu nowe tematy, które trzeba zaadresować, ale też z drugiej strony ogromna szansa, żeby zadbać o to, o co wcześniej nie dbaliśmy. Albo właśnie zacząć choćby zwracać uwagę na coś, co wcześniej było dla nas tematem jakimś drugo- albo nawet siedmiorzędnym. Czyli relacje w zespole. Teraz trochę biurowym, trochę hybrydowym, trochę zdalnym. I tutaj nie chodzi o szukanie jasnej strony w ciemnym lesie pesymizmu i nie po to to mówię, żeby powiedzieć, no w każdej sytuacji jest cień szansy na rozwój, tylko o to, że naprawdę teraz bardzo widoczne i konieczne do zadbania będą takie aspekty, o których wcześniej z nas większość po prostu nie myślała, bo zawsze były inne rzeczy, zawsze było coś ważniejszego i to teraz można wykorzystać. Ale oczywiście zanim rozmowa o tym, że trochę tak, trochę biurowo, trochę domowo, hybrydowo, to polska piosenka. Ostatnio była Maria Peszek, więc pociągniemy dzisiaj temat nie starej polskiej piosenki. Ona mi siedziała w głowie, ta piosenka, nie Maria Peszek, odkąd Marta zaprosiła mnie na webinar Talent Place. Przywijał mi się w głowie taki motyw, że potem we śnie dziw się, że jest trochę tak, a trochę nie. Stąd ta piosenka dzisiaj. Bowska. Czyli ta laska, co na głowie ma kaktusa i paproci kwiat. Nie wiem, czy ją pamiętacie, czy ją znacie, a jeśli nie, to polecam, jest spoko. Zastanawiałam się nad tym, czy by tego tak nie skomentować, że wujek G nie powie ci, ale my owszem, haha. Ale to jest jednak ryzykowne, bo powiedzieć, że wie się coś, czego nie wie Google, to jest spora odwaga, więc aż tak chyba kozacko nie powinnam zapowiadać. Ale serio, myślę, że będzie tu wiele rzeczy, których nie ma w Google. Przekonajcie się sami. Zapraszam.
Teraz wiele firm, które gdzieś tam wstrzymywały swoje działania, pracowały zdalnie, powoli zaczynają wracać do biur. Niektóre już to zrobiły, niektóre planują to zrobić. Niektóre, to są głosy i zarówno z naszego lokalnego rynku Krakowa, czy ze świata, planują tego nie robić wcale, albo robić to dopiero stopniowo do końca roku. Tak czy siak, faktem jest, że zaczyna się ta sytuacja trochę zmieniać. Ta praca zdalna na pewno z nami zostanie jeszcze przez wiele tygodni, czy miesięcy nawet, ale pojawiają się wyzwania związane z tym, że część z nas faktycznie się w biurze pojawi. I jak to będzie wyglądało, gdy część pracowników będzie fizycznie w biurze, a część zostanie dalej na pracy zdalnej? Jak w ogóle to przejście będzie wyglądało i jak te relacje i komunikację do tego dostosować, jak to utrzymać? O tym właśnie chcemy dzisiaj rozmawiać. No dobrze, dziewczyny, w takim razie ja bym chciała zapytać przede wszystkim o wasze doświadczenia. Róża, ty rozmawiasz z wieloma firmami, Ola, ty z kolei z wieloma rekruterami, macie różne spojrzenia. Czy wy uważacie, że ten powrót do biura faktycznie będzie taki stopniowy, powolny? Czy to faktycznie się dzieje? Czy to już jest tak, że wróciliśmy i koniec? Jak to widzicie? Mhm. Ola, zacznij.
Dobra, wyrywałam się pierwsza. To tak, rzeczywiście jakby to, co ja obserwuję, bo nawet nie tylko rozmawiałam z rekruterami, ale też z klientami, z którymi się spotykam i jak rozmawiam o tej pracy zdalnej, to co klienci mówią, to że gdzieś tam ten wynik testu, który ostatnio został przeprowadzony na nas bez pytania, jest pozytywny. Jakby wiele firm, wielu menadżerów obawiało się tej pracy zdalnej, tego jak poukładać pewne procesy, tego jak pracownicy będą pracować, jak z tą efektywnością, jak z monitorowaniem pracowników, więc tych pytań była cała masa. Jak spotykałam się z firmami przed COVID-em, to one zazwyczaj padały na spotkaniach. Natomiast teraz wiele firm mówi, że ta praca zdalna nie jest taka zła. Firmy obserwują wzrost efektywności pracowników, więc pojawiają się takie pomysły, żeby ta praca zdalna rzeczywiście została z nami na dłużej. To, co firmy na ten moment deklarują, to, że ten powrót do biur rzeczywiście będzie stopniowy, będzie taki bardzo krok po kroku. Każda firma tak naprawdę ma na to inny pomysł, tak? Jakby są firmy, które w połowie wracają do biura, w połowie dalej są zespoły, które pracują zdalnie. Część firm działa tak, że wracają rotacyjnie, tak? Czyli zespoły dwa tygodnie pracują w miesiącu w firmie, dwa tygodnie pracują zdalnie, więc tak naprawdę co firma to trochę inny pomysł na to. Natomiast to, co mnie ogromnie cieszy, to, że firmy deklarują, że praca zdalna zostanie z nami na dłużej. I to zarówno duże firmy, takie jak gdzieś tam Twitter na przykład, tak, ostatnio też pochwalili się tym, że praca zdalna definitywnie zostanie z nimi na stałe, jak i mniejsze firmy, więc myślę, że ten trend się z nami utrzyma, co mnie osobiście cieszy, bo oczywiście jestem orędownikiem pracy zdalnej, więc ja temu mocno kibicuję. Nie wiem, jakie różne są twoje doświadczenia.
Podzielam to co Ola mówi, faktycznie widzę to w firmach, że ten powrót jest bardzo powolny, to znaczy, że to nie jest tak, że nagle wszyscy usłyszeli, że tak, dobra, trzeci etap odmrażania, no to heja, wszyscy wracamy do biura. No, byłoby to bez sensu z takiego punktu widzenia epidemiologicznego i też sanitarnego, no i nie będzie takiego momentu, to znaczy to, co mówimy o tej nowej normalności, to jest właśnie to, że musimy się nauczyć żyć w takim niedookreśleniu, że trochę ludzi pracuje zdalnie, trochę ludzi pracuje w biurze, natomiast to, co ja widzę z takiej perspektywy startupowej, takich mniejszych firm, to widzę taki wyraźny podział między firmami polskimi, które mają tutaj swoje oddziały, mają tutaj CEO i są stąd. I to są firmy, które w dużej części, no myślę, że w przeważającej większości, tak patrząc po rynku krakowskim, warszawskim i gdańskim, już wróciły do biura w 80% albo w połowie, albo choćby umożliwiły ludziom, że mogą przyjść ci, którzy są chętni. Natomiast pracuję też z dwiema firmami ze Stanów i tam faktycznie jest to dużo bardziej powolne. To znaczy widzę taką tendencję, że im większa część firmy znajduje się na przykład w Stanach albo za granicą, tym wolniejszy jest ten powrót. Bo polskie oddziały mówią, no szefowie ze Stanów mówią nie, więc my też mówimy nie. I wiele też firm, no nie ukrywając, no chce mieć spokój po prostu i nie chcą podejmować jakichś decyzji wbrew swoim centralom i no mówią, że wrócimy wtedy, kiedy będzie bezpiecznie. Albo wrócimy wtedy, kiedy wszyscy wrócą. No nie będzie takiego momentu. To znaczy, to jest kwestia tego wyważenia pomiędzy tym, że okej, chcemy, żeby nasi ludzie trochę odetchnęli, żeby mieli trochę, czy odetchnęli od swoich domowych, domowej pracy, czy byli w stanie zmienić otoczenie, to, że no, jest jednak jakieś tam nadal zagrożenie i po prostu firmy nie chcą ryzykować. Jedno i drugie jest zrozumiałe, kwestia tego, gdzie jest ten ośrodek decyzyjny.
Super. Do tej pory mam wrażenie, że wielu pracowników zakładało, że to jest sytuacja chwilowa, trzeba się faktycznie spiąć, poradzić sobie z kryzysem. A co, gdy się okaże, że troszkę się już rozluzowało, bo już możemy wyjść z domu, już te restrykcje są mniejsze, no ale nadal pracujemy z domu, więc jak tą motywację wtedy u ludzi, jak o nią dbać, jak ją budować?
Mhm. Motywacja jest funkcją kilku rzeczy. Jest funkcją realizowania siebie, jest funkcją osiągania celów, jest funkcją realizowania zadań i też takiego poczucia, że jestem na miejscu w tym, co robię. Już sobie wyobrażam oczami mojej wyobraźni katastroficznej, że zespoły nieefektywne mogą być nazwane takimi wtedy, kiedy na przykład piszę do kogoś na Slacku, a go nie ma i odpisuję po 20 minutach. Albo ktoś pisze, że wychodzi na pół godziny i go nie będzie, bo wychodzi wyprowadzić psa. Albo wychodzi na zakupy, albo cokolwiek. Wydaje mi się, że musimy zrozumieć w końcu to, że nie ma sensu rozliczanie ludzi z tego, ile godzin siedzą przy kompie. W pracy chodzi o rozliczanie zadaniowe, to znaczy o wyznaczanie odpowiedniej ilości tych zadań i najlepsza motywacja to jest taka, które te zadania nie są zbyt trudne, ani nie jest ich zbyt dużo, tylko są trochę trudniejsze lub trochę większy niż człowiek może zrobić, bo jak one są za duże, to człowiek się poddaje. I jeśli chodzi o właśnie budowanie motywacji ludzi teraz, to z jednej strony takie przesunięcie się w kierunku rozliczania zadaniowego, a z drugiej strony właśnie wyznaczanie zadań trochę trudniejszych i trochę więcej ich niż człowiek może zrobić, ale na pewno tak, żeby tych ludzi nie przytłoczyć. To jest super ważne. Mądrzy menadżerowie też wiedzą, że człowiek, który pracuje po 10 godzin dziennie, to nie jest człowiek efektywny i to nie o to chodzi, żeby pracować cały dzień non-stop i żeby siedzieć przy tym kompie, bo po prostu no, nie zrobi już nic sensownego w tej 9 czy 10 godzinie. Nawet w startupach, gdzie no, jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pracy poza ramami, gdzie pracujemy czasami dużo, dużo więcej, no to wiemy już, że takich istotnych decyzji, istotnych rozmów nie można po prostu prowadzić w ostatnich godzinach pracy, no bo to jest bez sensu. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć właśnie a propos motywacji, to jest takie przyzwyczajenie, że mówimy czasami tak do naszych menadżerów, czy spotykamy się z tym jako menadżerowie, że dobry menadżer to jest taki, który motywuje, że ja do ciebie przyjdę jako pracownik i powiem zmotywuj mnie. I wtedy menadżer wyciąga jakąś magiczną różdżkę i mówi, haps, ja ciebie dotykam i jesteś zmotywowany. No nie da się tak, to znaczy cała firma pracuje na to, żeby ta relacja między pracownikiem a menadżerem była taka, żeby faktycznie pracownik przede wszystkim umiał przyjść do człowieka, który nim zarządza i powiedzieć, słuchaj, nie chcę mi się pracować. I ja uważam, że w organizacji takiej, gdzie nie ma strachu, i nie ma takiego, ej dobra, tak jak w szkole, nie, że dobra, wchodzi facetka, cicho, udajemy, że pracujemy, tylko żeby faktycznie móc porozmawiać z menadżerem i powiedzieć, słuchaj, wiesz co, no widzę, że po prostu od 14 to ja po prostu nie jestem w stanie nic sensownego zrobić, tak się kręcę w tych zadaniach, nie wiem, czy ty miałaś taki problem, może mi coś podpowiesz, może mi coś pomożesz. I to jest dobra relacja menadżera i pracownika, ale to się za darmo samo nie stanie, to trzeba do kultury wprowadzać. I to się wprowadza na przykład takimi rzeczami jak one-on-one'ami z menadżerami albo może się na przykład opowiada o fuck-upach. Wielu menadżerów jest takich, którzy na przykład nie umieją się przyznać do błędu, nie umieją przeprosić, a już tym bardziej nie potrafią powiedzieć o tym, że coś im się nie udało. I wydaje mi się, że takie drobne rzeczy do naszej kultury organizacyjnej w firmach powinniśmy wprowadzać po to, żeby faktycznie była ta otwartość ze strony pracownika, który nie zmusza menadżera do tego, żeby on zgadł, jak pracownik jest zdemotywowany, tylko żeby on mógł faktycznie przyjść. I to się da zrobić, no zajmuje to zwykle jakieś 2-3 miesiące, ale tak, jeśli chodzi o motywację, to mi się wydaje też jest bardzo ważne.
Tak, ja dopowiadając jeszcze, myślę, że to, co jakby teraz jest szalenie ważne, zwłaszcza w kontekście motywacji, to pytanie ludzi o ich realne potrzeby, tak? Czego oni potrzebują? I właśnie jak mówiłaś może o tej różdżce, to się uśmiechnęłam, bo mam wrażenie, że czasami firmy właśnie tak biorą taką złotą kulę i po prostu szukają, jak by tu zmotywować naszych pracowników, jakie benefity im dać i damy im benefit, damy im multisporta, będą szczęśliwi, damy im owocki i wtedy na pewno będą zadowoleni. A często pracownicy potrzebują dużo mniejszych rzeczy, które są nawet dużo tańsze, ale które rzeczywiście są odzwierciedlone z tym, czego oni realnie potrzebują. Jak myślę o tej motywacji, to zwłaszcza w takiej perspektywie długoterminowej, może pojawić się na przykład kwestia tej efektywności i tego, że ja obserwuję, że ja jako pracownik jestem efektywny na przykład dopiero od godziny powiedzmy 10, a mój pracodawca zmusza mnie do tego, żebym pracował od godziny 8. I ja po prostu te pierwsze dwie godziny od 8 do 10 jestem totalnie nieefektywny, ale gdybym mógł pracować od 10 do 18, to po prostu byłbym przeszczęśliwy i byłbym dużo bardziej efektywny. Więc jeśli firma na przykład wprowadza elastyczne godziny pracy, to może być benefit dla firmy, dla pracowników, który będzie po prostu znacznie lepszy niż cokolwiek innego i dużo, dużo bardziej zmotywuje naszych pracowników i podniesie ich chęć do pracy.
Wiemy, że komunikacja, motywacja, efektywność, to wszystko się składa na relacje i o to wszystko musimy dbać, ale gdy myślicie sobie o takim właśnie powrocie do biura częściowym, nawet tutaj przed startem eventu miałyśmy z dziewczynami taką dyskusję, że wprowadziło wiele firm dużo różnych aktywności przy pracy zdalnej, takich budujących relacje. Jakieś wirtualne kawy, czy nawet jakieś, żeby imprezowe piątki, jakieś konkursy fotograficzne. Było tego dużo. Faktem jest, że ludzie z czasem po 3 miesiącach są często tym zmęczeni, ale dojdzie tam według mnie kolejna trudność, to znaczy część ludzi wróci do biura i będzie już mogło porozmawiać sobie przy tak zwanej kawie czy w kuchni, będzie mogło o te relacje faktycznie dbać w taki klasyczny, standardowy sposób. Przypuszczam, że wtedy, to jest takie odważne moje założenie, będą jeszcze mniej chętni do tego, żeby brać udział w jakichś kolach czy aktywnościach online, no ale część zostanie w domu, część będzie dalej tego potrzebować. No i jak te relacje w tym wypadku zaadresować, gdy się okaże, że wirtualna kawa to już nie jest rozwiązanie?
Ja może zacznę? Nie mogę. Tak, w ogóle właśnie pod kątem tej budowania tych relacji, to co wyróżnia tą pracę zdalną od tej pracy w biurze, to że o te relacje trzeba dbać, tak? I często firmy mówią, no ale w sumie jak te relacje mierzyć, jak ja mam gwarancję, że jak ja będę inwestował w budowanie relacji wśród moich pracowników, to mi się jakkolwiek zwróci, tak? To jest coś takiego niemierzalnego, więc w biurze często przymykamy na to oko, firmy gdzieś tam o ten aspekt budowania relacji nie dbają. W perspektywie zdalnej, jak ja to mówię, przy okazji nie istnieje, tak? Czyli nie mamy tej kuchni, o której ty, Marta, mówisz, nie mamy windy, nie ma open space'u, że ja tam machnę do swojego kolegi, coś w międzyczasie coś załatwimy, w międzyczasie coś powiemy. W pracy zdalnej trzeba o to dbać, tym bardziej jest to wyzwanie, jeśli dochodzi nam zarządzanie zespołem hybrydowym, gdzie część osób jest w biurze, a część osób jest zdalnie. Więc to, z czym nam się przyjdzie zmierzyć, to przede wszystkim świadomość, że to, że jesteśmy w biurze i jest nas tutaj 50 osób, to nie oznacza, że jesteśmy tutaj wszyscy. I trzeba będzie, zwłaszcza menadżerowie muszą być na to uczuleni, ale też uczuleni do swoich współpracowników, swoich pracowników, że jest jeszcze ta część zdalna, tak? Że dalej ci ludzie istnieją i potrzebujemy ich włączać w inicjatywy, które się dzieją w firmie, w spotkania firmowe, różne inicjatywy takie nieformalne, że trzeba będzie o ten aspekt szczególnie zadbać. Kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, która też może być wyzwaniem, to jest kwestia narzędzi, dlatego że przyjdzie nam się mierzyć ze spotkaniami kreatywnymi, ale nie tylko, do zwykłe spotkania takie update'ujące, tak? Czy to na przykład daily codzienne, gdzie część osób będzie w biurze, a część osób nadal będzie zdalnie. No i pytanie, co wtedy, tak? Jakby tutaj kwestie te takie technologiczne są bardzo ważne i jeśli to nie działa, to ten przekaz informacji jest gorszy, bo na przykład, tak, jakby ludzie, którzy pracują zdalnie, nie widzą wszystkich osób pracujących w biurze, może się zdarzyć tak, że pracownicy będą słyszeli tylko głos, więc tutaj na taką kwestię technologiczną, która być może w takiej pierwszej, jak myślimy o relacjach, to nie przychodzi ona nam do głowy jako coś, czym trzeba się zająć od razu, ale to wyjdzie, jakby to na pewno wyszło u nas w Talent Place, gdzie nasza zdalna społeczność rekruterów bardzo na to narzekała i alarmowała, że słuchajcie, jakby chcemy z wami być dobrze skomunikowani, ale jak my mamy budować z wami relacje, jak nie mamy sprzętu, nie mamy narzędzi, za pomocą których możemy współpracować. Także ważne jest to, myślę, żeby firmy zadbały o to, żeby z jednej strony poświęcać czas i swoją uwagę na to, żeby pamiętać o tych pracownikach zdalnych z takiej strony relacyjnej, ale z drugiej strony, żeby dbać o ten taki aspekt twardy, o ten aspekt właśnie technologiczny, z którym jakby będziemy się mierzyć. I trzecia rzecz, która przychodzi mi do głowy, na pewno pod kątem tych relacji hybrydowych, to zarządzanie konfliktem, dlatego że myślę, że ta struktura taka hybrydowa, pokusiłabym się o stwierdzenie, że jest taka trochę konfliktogenna, tak? Czyli że zwłaszcza w tym okresie, w którym jesteśmy po pandemii, która jakby jest, no wcześniej, nigdy wcześniej się nie zdarzyła prawdopodobnie nikt wcześniej z nas nie był w takiej sytuacji. Jesteśmy pod wpływem permanentnego stresu, ciągłej obawy i takiej destabilizacji, niepewności, co w przyszłości będzie. Doświadczamy nowych rzeczy, czyli doświadczamy pracy zdalnej, doświadczamy współpracy w zespole hybrydowym. Więc jest to środowisko, które powoduje i będzie powodować konflikty. I dzisiaj nawet w wiadomościach usłyszałam takie dobre porównanie, że to jest tak, jak rzucamy zapałkę na suchą ściółkę, tak? Że właśnie myślę, że nasze środowisko, w którym teraz będziemy pracować, jest taką suchą ściółką, że gdyby ta zapałka spadła na jakiś taki teren zielony, to ona później by się zapaliła niż ta sucha ściółka, tak? Więc my teraz mamy te emocje w sobie, których jest dużo, prawdopodobnie ten nasz zbiornik z emocjami jest już wypełniony po brzegi i to środowisko, w którym jesteśmy, będzie rodziło konflikty i to na bardzo różnych płaszczyznach, tak? Czy to konflikty właśnie związane z relacjami, czy to konflikty związane z brakiem dostępu do informacji. Musimy się na to przygotować, że to nas czeka i może to wybuchać dużo szybciej.
Ja pociągnę ten temat, bo to jest dokładnie to właśnie, o czym chciałam powiedzieć, jak Marta zapytała. Jest coś takiego jak efekt twarzy ludzkiej. Zasadniczo to działa tak, że jak widzimy człowieka żywego, to dużo łagodniej formułujemy przekaz i dużo więcej mamy do niego cierpliwości. To czasami widać, jak, nie wiem, czy macie tak, pewnie nikt się nie przyzna, że wieczorem sobie myślicie pod prysznicem, że no nie, no jak ona mogła mi tak powiedzieć, ale jej powiem, ale jak jeszcze raz mi tak powie, to jej powiem. I potem znajdujecie się w takiej sytuacji, jednak nie robimy tego. Dlatego, że jest ten człowiek, którego emocje mamy, nie chcemy go urazić i teraz tego nie ma. W dodatku pracujemy cały czas ze sprzętem, który siłą rzeczy reaguje dużo szybciej. Już są badania, które pokazują, że po tych 2 miesiącach nasza irytacja jest dużo większa i nasza niecierpliwość jest dużo większa. I właśnie ta ściółka, o której ty mówisz, jest absolutnie uzasadniona psychologicznie i to, co uważam warto zrobić, to nawet powiedzieć po prostu o tym, że są takie badania i jeśli ktoś ma czas, no to zapraszam na półgodzinną opowieść i rozmowę o tym, że jest taki i taki efekt, to wygląda tak i tak, zostało to zbadane, więc nie wiem, czy tak macie, ale uważajcie na to, bo jakby samo uświadomienie ludziom, że może to, że akurat kogoś nienawidzisz w tym momencie, to nie jest kwestia tego, że on jest beznadziejny, tylko po prostu kwestia tego, że to jest taka sytuacja. A taką rzecz, którą bym dorzuciła, to wydaje mi się, że czeka nas w takim modelu hybrydowym dużo większa potrzeba dokumentowania, transparentności, ale nie takiej, że spamujemy ludzi informacjami, bo właśnie tak jak Marta od tego zaczęła, że piątek ze zwierzakiem, środa w śmiesznym przebraniu, ludzie mają tego dosyć. To znaczy ja też widzę, że z czasem coraz krótsze są te typowo rozrywkowe dzwonki. Po prostu ludzie mówią wprost, że no słuchaj, jak ja siedzę 8 godzin przed kompem i mam możliwość wyjść sobie na spacer albo mam możliwość siedzieć kolejną godzinę z wami, to z całą miłością i z całym szacunkiem nie chcę już na was patrzeć, po prostu chcę zamknąć tego kompa. I wydaje mi się, że to też trzeba rozumieć, to znaczy bardzo duże niebezpieczeństwo jest dla działów HR, że skoro my z racji naszego zawodu jesteśmy ekstrawertyczni, jesteśmy relacyjni, to wydaje nam się, że innych ludzi też to cieszy, a wcale nie musi tak być. Może ludzie po prostu chcą mieć trochę więcej wolnego spokoju, może mają dużo spotkań i że może powinniśmy trochę im odpuścić. Ja na przykład mam taki zwyczaj, że zawsze w tygodniu do paru osób zagaduję tak po prostu, na zasadzie jak się czujesz, co tam, jak sobie radzisz z tym czy z tamtym i jeśli ja mam jakiś problem, to ja do ciebie przyjdę i ja ci o tym powiem, albo jak mnie zapytasz, to ci o tym powiem i spróbujemy go rozwiązać. I to nie mamy wtedy takiej sytuacji, że ktoś jest sfrustrowany, ktoś komentuje na forum, ktoś atakuje inne osoby, a jak zostanie zapytany wprost, to się nie odzywa. Jakby wciągamy ludzi w to, o czym mówiłam wcześniej, to współmotywowanie, że jeśli ja mam ci pomóc, to musisz mi o tym powiedzieć. Ja ci stwarzam warunki, ja ci dam narzędzie, ja ci powiem, jak porozmawiać z tą osobą, ale musisz mi powiedzieć.
Na dzisiaj to tyle. Tym samym zamykamy, jak wiecie, już 2. dziesiątkę podcastów rozmowowo-live'owych, ludziopracowych. Od przyszłego odcinka już znana Wam z 1. dziesiątki formuła mojo-monologowa i na nią serdecznie też zapraszam. Przy tej okazji kolejnego mini jubileuszu, czyli zamknięcia 2. dziesiątki, chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, że słuchacie mnie, że przekazujecie podcast znajomym, bo patrzę na statystyki i widzę, że społeczność słuchających cały czas systematycznie rośnie. Z tygodnia na tydzień przybywa nowych followersów Spotify'owych. Także naprawdę wielkie, wielkie Wam dzięki. Cieszę się, że spędzacie swój czas właśnie ze mną, bo też jestem świadoma, że alternatyw jest ogromnie dużo i cieszę się, że tutaj właśnie jesteście. Wielkie, przeogromne dzięki raz jeszcze. A jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do subskrybowania, do followowania Ludzi z Pracy na Spotify'u, na YouTubie albo w Waszych telefonach iPhone i Android w aplikacjach podcasty. Jeśli chcecie o coś dopytać albo zasugerować, skomentować jakkolwiek, jestem na Instagramie i na LinkedInie, zapraszam do kontaktu. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Zapraszam do 3.10 i tam do usłyszenia. Trzymajcie się, no i powodzenia z Ludźmi z Pracy. Pa!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.